Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska i Magda Jasińska. Witamy Państwa i zapraszamy do Salonu Klasycznego. W pierwszej części programu mówić będziemy o Paderewski Piano Academy, 9. edycji tego wydarzenia, a później wspomnimy profesora Józefa Świdra. Jutro ostatni już koncert młodych pianistów, którzy uczestniczyli w tegorocznej 9. już edycji Paderewski Piano Academy. Posłuchajmy relacji z tego wydarzenia.
Nazywam się Jan Walczak. Mam 17 lat, chodzę do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Feliksa Nowojskiego w Gdańsku. Tam też się urodziłem i tam mieszkam. Gram na fortepianie od 6 roku życia. Obecnie skończyłem klasę pierwszą liceum u pani doktor habilitowanej Elżbiety Pasierowskiej-Kołodziej.
I skąd się pan dowiedział o tym kursie, no wyjątkowym, jedynym w Polsce na pewno?
Oczywiście, że wyjątkowym, bo to w zasadzie jedyny taki kurs, na którym można grać z orkiestrą i próbować koncertów fortepianowych. Dowiedziałem się przez internet, po prostu przygotowuję teraz koncert Griga na jeden konkurs i bardzo chciałem właśnie wypróbować na jakimś kursie, jak się pracuje z orkiestrą, z dyrygentem i po prostu wpisując hasło kursy z koncertem fortepianowym pojawił się właśnie wynik Paderewski Piano Academy, więc od razu się tym zainteresowałem i wysyłałem zgłoszenie i wpisowej.
I jest pan, ten kurs prawie dobiega końca, przed wami koncerty, przed publicznością. Czy ten kurs spełnił pana oczekiwania? Czego się pan tu nauczył?
Jak najbardziej. Nawet przerósł moje oczekiwania. Wszystko tutaj jest bardzo dobrze zorganizowane. Z orkiestrą i dyrygentem współpracuje się świetnie, z profesorami również. Każdy z nich jest znakomitym pedagogiem. Dowiedziałem się naprawdę wielu bardzo cennych rzeczy. Bardzo mi się podobały lekcje zarówno z profesorem Szipko, jak i profesorem Iraczkiem. Każdy z nich pochodzi z różnego kraju, dlatego też inne podejście, ale wszystkie te uwagi naprawdę były bardzo interesujące i jednocześnie bardzo cenne.
Zwykle podczas konkursów fortepianowych, jeżeli już się jest w finale, to wówczas ma się do dyspozycji jedną próbę z orkiestrą. Więc ten tydzień, no 5 dni w każdym razie ćwiczeń z orkiestrą na pewno panu sporo dały.
Oczywiście, że tak, bo nie dość, że zdążyliśmy cały koncert kilka razy powtórzyć, to mieliśmy czas nad szczegółową pracą nad każdą z trzech części, tak więc jak najbardziej ten kurs bardzo mi pomógł i nauczyłem się jak po prostu, jaka jest różnica pomiędzy pracą nad repertuarem solowym, a jak się współpracuje z taką dużą grupą muzyków i jeszcze dodatkowo z dyrygentem.
To pana przyszłość będzie zapewne, granie z orkiestrą. Czy to pana stresuje w jakimś sensie? Na czym polega ta największa tajemnica współpracy, dobrej współpracy z orkiestrą?
Stres jest na pewno, jak zawsze. Myślę, że ta współpraca polega na tym, żebyśmy wzajemnie się słuchali i rozumieli, że ja słucham orkiestry, patrzę na dyrygenta, natomiast dyrygent również próbuje orkiestrze pokazać, jakie są moje intencje jako solisty, też moją interpretację, żebyśmy razem doszli do jakiegoś kompromisu, żeby to było jedną zgraną całością i jednocześnie miało to jakiś sens muzyczny.
Jeszcze powiedzmy, kiedy ten konkurs, na którym być może uda się panu zaprezentować ten koncert?
Oczywiście, mam nadzieję, konkurs jest pod koniec października. To jest międzynarodowy konkurs listowski dla młodych pianistów w Weimarze, w Niemczech.
Jakub Chrenowicz, który po raz pierwszy na Paderewski Piano Akademii. Co pan czerpie, co wyciąga z tego kursu jedynego na świecie tak naprawdę?
No przede wszystkim olbrzymią radość, satysfakcję. Radość z pracy z dwójką wspaniałych profesorów. Absolutnie, całkowicie dwie różne osobowości, ale każdy z nich potrafi naprawdę nieprawdopodobne rzeczy powiedzieć na temat literatury fortepianowej, którą tak naprawdę każdy zna, którą ja też znam, którą wielokrotnie dyrygowałem doskonałą większość tych pozycji, ale patrząc na to od strony pianisty, od strony wykonawcy, to jest naprawdę wspaniała rzecz. No a druga i chyba najważniejsza satysfakcja satysfakcja, to jest praca z dwunastorgiem wspaniałych uczestników tego kursu, jak pani redaktor powiedziała, chyba jedynego na świecie rzeczywiście. To jest też spora odpowiedzialność dla orkiestry i dla mnie za to, żeby ich przeprowadzić przez meandry tych niełatwych kompozycji.
Ale to nie jest taki zwykły kurs i to też nie jest taka zwykła praca z orkiestrą, do której pan jest przygotowany, przyjeżdżając do Filharmonii i prowadząc próby z jednym solistą, bądź też bez solistów, przez 2-3 dni, prawda?
No oczywiście, to jest dla mnie zupełnie inny rodzaj pracy. To jest dla mnie olbrzymia przygoda, bo rzeczywiście każdy gra w zupełnie inny sposób. Niektóre z tych utworów się powtarzają, w zasadzie większość dublujemy, łącznie z takimi utworami jak trzeci koncert Rachmaninowa, który naprawdę wymaga olbrzymiego skupienia od orkiestry, żeby za solistami nadążyć. My musimy to wykonać na 3 różne, zupełnie różne sposoby, a do tego to są młodzi soliści. To nie jest tak, że oni przychodzą, ja mogę liczyć na to, że oni dokładnie wiedzą, co zrobić, żeby wesprzeć orkiestrę w tym wspólnym muzykowaniu. To jest wręcz odwrotnie. To my musimy pokazać im z orkiestrą metody komunikacji z nami, żeby nam było wygodnie z nimi grać, żebyśmy mieli wspólną radość muzykowania. I to jest dla nich bardzo cenne, bo w prawdziwym życiu, kiedy solista przychodzi na próbę czwartkową i potem w piątek ma zagrać koncert, nigdy nie ma czasu na to, żeby tłumaczyć sobie takie rzeczy. To jest niezwykłe. Ten kurs jest wspaniały, bo ci młodzi pianiści mogą naprawdę po kilka razy zrealizować pewne przejścia, które sprawiają im problem i mogą się stać profesjonalistami, bo to, że oni grają świetnie na fortepianie, to jest jasne. Ale ta relacja solista, dyrygent, orkiestra.
Coraz młodsi ludzie tu przyjeżdżają na ten kurs i coraz młodsi ludzie zaczynają grać z orkiestrą. Czy ci, którzy biorą udział w tej drugiej turze, to są już ludzie, którzy mają za sobą doświadczenie koncertowania z orkiestrami, czy też nie?
Akurat na ten drugi tydzień przyjechali ludzie, których już bym określił jako młodych profesjonalistów, bo słyszałem, że w pierwszym tygodniu byli uczestnicy o dużo wyższych numerach daty urodzenia. Tutaj mamy przede wszystkim studentów, absolwentów, ludzi, którzy już pewne doświadczenie mają, choć nie tylko, bo mamy dwóch bardzo młodych uczestników, 17-latków, dwóch jednak bardzo dobrze sobie radzących w tej materii, no ale nie ma nikogo młodszego niż umownie mówiąc końcówka drugiego stopnia, patrząc przez pryzmat polskiej edukacji.
Ale ten 17-letni chociażby Polak, on sam twierdzi, że to dla niego jest wyjątkowe przeżycie, bo on w tej chwili przygotowuje się do konkursu i ćwiczy koncert Griga.
Tak, to jest Jan Walczak, który gra z nami koncert Griga. No i bardzo dobrze postąpił, jeżeli przygotowuje się do konkursu, którego przypuszczam finał będzie z orkiestrą, no to jest to idealna sytuacja, ponieważ ten kurs też polega na tym, że pianiści jedną godzinę swojej lekcji spędzają przy orkiestrze, a drugą z profesorem, więc to jest idealna sytuacja. Można zrobić wszystko, co jest ważne z punktu widzenia pianistycznego, po czym iść do orkiestry i zobaczyć, jak to działa. To jest bardzo dobra sytuacja.
Czyli pełni pan rolę takiego trochę przewodnika. Jest pan takim pomostem między orkiestrą a tymi młodymi wykonawcami, którzy muszą się zmierzyć z tą materią współpracy z orkiestrą.
Tak, dyrygent akompaniujący soliście to zawsze jest łącznik między orkiestrą a solistą, tylko tu sytuacja jest szczególna, ponieważ oni wymagają ode mnie więcej, wymagają przeprowadzenia takiej pracy przewodnika. Ja ich muszę przeprowadzić przez ten skomplikowany teren, tak żeby nie zrobili sobie krzywdy, co więcej, żeby wyciągnęli z tego wielką naukę, no i wielką satysfakcję artystyczną, bo bardzo się cieszę, ponieważ wykonamy 2 koncerty na koniec kursu, no i zagrają wszyscy uczestnicy. Zdecydowali profesorowie, wspólnie zadecydowaliśmy, że 12 osób jest w stanie grać, że są doskonale przygotowani i uda im się to.
Pamiętam, kiedy był rok konkursu chopinowskiego, to tutaj koncerty Chopina się przewijały. W tym roku jest większa różnorodność, prawda, koncertów wybranych.
Tak, mamy bardzo piękny program, bardzo różnorodny. Jest owszem Chopin, jest tylko jeden koncert e-moll Chopina. Na koncercie będą Państwo mogli usłyszeć w niedzielę jego drugą część, romance, no ale poza tym mamy 2 koncerty Griga, 1 koncert Schumana, koncert drugi Rachmaninowa, koncert trzeci Rachmaninowa. No oczywiście jest jednym z najbardziej popularnych utworów, też takim konkursowym. No to wspaniałe, to jest wspaniałe arcydzieło. No i aż 3 osoby go wybrały, więc wykonamy go w całości. Mamy 2 koncerty Czajkowskiego, mamy 5 Beethovena i bardzo oryginalny jeden koncert, pierwszą tylko część niestety, ale drugiego koncertu G-moll Prokofiewa, no to wspaniała muzyka, akurat mam wrażenie, że w Polsce jakoś rzadziej grywana, trzeci święci oczywiście największe triumfy, więc jest niezwykle zróżnicowany repertuar, jest też bardzo ciekawe dla uczestników, kiedy koncerty się dublują, ponieważ sami grają, potem słyszą kolegów, tak, mogą też wejść i usiąść pomiędzy muzykami orkiestry i to jest bardzo istotne, oni mogą zobaczyć, co tak naprawdę orkiestra widzi i słyszy. Kiedy oni stają od drugiej strony, przychodzą potem do mnie i mówią, że nie mieli świadomości, jak rzeczy szybko następują, jak rzeczy szybko się dzieją i jak inaczej muzycy orkiestrowi słyszą fortepian niż pianista, który siedzi przy klawiaturze.
I'm Jan Jiraczek von Arnim, I'm a pianist from Germany.
Jestem pianistą z Niemiec, mieszkam w Wiedniu, gdzie jestem profesorem pianistyki na Uniwersytecie Muzycznym. Bardzo się cieszę, że jestem znów w Bydgoszczy. Po raz drugi wykładam na Paderewski Piano Akademii. Uważam, że to wspaniały projekt. Bardzo profesjonalną orkiestrę, która robi dobrą robotę. Każdy, kto tu przybył, ma ogromną możliwość nauczenia się współdziałania z orkiestrą. Zwykle jest tak, że pianista, wykonując koncert z orkiestrą, ma jedną, góra dwie próby. To bardzo niewiele czasu. Fantastycznie, że idea Henryka Martenki została zrealizowana i pianiści mogą się spotkać z orkiestrą. Każdego dnia mają lekcje z profesorami, między innymi ze mną, ale także z dyrygentem i orkiestrą. Próbują i próbują, aż naprawdę zrozumieją, o co chodzi. Chodzi o uważność, a nie o pośpiech. Pianiści zawsze mają problem ze słuchaniem orkiestry, gdyż tak bardzo są skoncentrowani na własnym graniu, patrzeniu na swoje palce. Muszą więc nauczyć się współpracy z orkiestrą. Ta akademia jest wielką możliwością, by tego dokonać. Mamy w tym roku wspaniałą grupę młodych ludzi. To wielkie talenty. To świetnie, że mogą też zagrać koncerty. Tak więc wspaniały projekt. To dla mnie honor brać w nim udział. Czego pan nauczył się od tych młodych pianistów? Bardzo dużo ważnych rzeczy, które przekażę swoim studentom. Nie chodzi nawet o to, by zmieniać tempo, pracować nad rubatem, wolnością wypowiedzi, ale żeby granie było czyste, zrozumiałe. Dla mnie bardzo interesujące jest też spojrzenie z perspektywy dyrygenta. Mamy świetnego specjalistę, który mówi nam, co on słyszy, czego potrzebuje. To także mowa ciała, ruchy lewej ręki pianisty. Dam przykład. Dla dyrygenta jest wyjątkowo ważne słuchanie gry lewej ręki. Zwykle pianiści mają mnóstwo nut na prawą rękę i dyrygent nie jest w stanie tego śledzić. Tak więc lewa ręka, jej stabilność, wyrazistość jest podstawą obserwacji. To jest to, czego na przykład się nauczyłem. Co można pana zdaniem udoskonalić w tym projekcie? Czy ma pan jakieś rady? Mówiąc uczciwie, ta idea jest ustabilizowana. Orkiestra jest profesjonalna, pianiści mają dużo czasu na próby. Wszystko działa perfekcyjnie, także koncerty na zakończenie. Pianiści nagrywają swoje występy iPhone'ami, kamerami wideo. Oni wciąż sprawdzają, jak to zagrali, gdyż chcą się kształcić, doskonalić. Tak więc z mojej perspektywy jest idealnie. Jestem szczęśliwy, że tu byłem.
My pleasure. It's great opportunity for me to be here. I'm very happy.
Henryk Martenka, czy już po właściwie 9 edycjach Paderewski Piano Akademii możemy spokojnie wyciągnąć jakieś wnioski, że to jednak był strzał w dziesiątkę, wymyślenie pewnego rodzaju warsztatów mistrzowskich z orkiestrą symfoniczną?
Myślę, że tak, chociaż ten pomysł też ewoluował, bo najpierw to miały być takie klasyczne klasyczne warsztaty pianistyczne dla młodych pianistów startujących w międzynarodowych konkursach muzycznych, ale im dłużej rozmawialiśmy o tym pomyśle, tutaj moimi rozmówcami był i Mariusz Klimsiak, jeszcze nie doktor i jeszcze nie dziekan Bydgoskiej Akademii, ale nasz bliski współpracownik, to był profesor Ilja Szeps, a zatem im dłużej rozmawialiśmy, tym jaśniejsza stawała się potrzeba zorganizowania takiej imprezy, która będzie się czymś wyróżniała od setek istniejących warsztatów letnich pianistycznych i wpadliśmy na pomysł, żeby to były warsztaty z orkiestrą symfoniczną. To też nie jest jakiś kopernikański pomysł, to była tylko kwestia pieniędzy, ponieważ zatrudnienie pełnej orkiestry symfonicznej i 50-osobowego zawodowego zespołu musiało dużo kosztować. Wychodziliśmy z takiego założenia, że jeżeli chcemy dać produkt najwyższej klasy, to musi on kosztować. I pierwsza nasza akademia letnia była dość bogata w tym sensie, że nie musieliśmy podnosić tego wpisowego dla uczestników. Dostaliśmy sporą dotację z Ministerstwa Kultury, spore pieniądze dał nam marszałek województwa, dołożyło się miasto i w ten sposób zrealizowaliśmy pierwszy takie wydarzenie. A potem, potem poszło już z góry, chociaż nie zmienialiśmy formuły dydaktycznej. Podnieśliśmy ceny, ponieważ ministerstwo odmówiło nam pomocy, albowiem okazało się później w sprawozdaniach, że my właściwie produkujemy imprezę dla cudzoziemców, a nie dla Polaków, ale niestety to czesne, najpierw 900 euro, potem 1400, okazywało się 5-8 lat temu dość zaporową ceną dla polskich uczestników. Dopiero z biegiem lat okazało się, że Polacy też są w stanie załatwić sobie poprzez uczelnie czy poprzez jakieś władze samorządowe granty, które pokrywają im koszt pobytu i udziału w Paderewskiej Piano Akademii. Generalnie wniosek jest taki, że niewiele w Paderewskiej Piano Akademii trzeba zmieniać. Owszem, zmieniamy profesorów i to jest ten największy handicap dla uczestników, ponieważ to jest taka szkoła, w której raz uczy profesor z Juilliard School of Music z Nowego Jorku, a raz uczy profesor z Konserwatorium Czajkowskiego w Moskwie. Mieliśmy wykładowców i ze szkoły londyńskiej, i ze szkoły hanowerskiej, a także ze szkoły katowickiej. Mam na myśli tutaj Andrzeja Jasińskiego. Także sądzę, że atrakcyjność tej szkoły jest duża. Dość powiedzieć, że od kilku już sezonów nie mamy problemu z naborem. Mało tego, zaczynamy mieć pewne nadwyżki, które umożliwiają nam wybranie tych, którzy w naszej opinii i w rekomendacjach swoich profesorów rokują najlepiej, to znaczy przymierzają się do dużych przedsięwzięć typu konkursy międzynarodowe, gdzie to doświadczenie z orkiestrą symfoniczną może im się przydać.
W tym roku jest bardzo wielu uczestników młodych, bardzo młodziutkich. Tak to już jest, że dzisiaj 14-latkowie są właściwie na równi z tymi starszymi? To jest jakaś reguła?
Chyba tak, można to nazwać regułą, ale 14-latek to już jest bardzo zasłużony pianista, ponieważ mieliśmy i 10- i 11-latków, przy czym gdyby zamknąć oczy i nie patrzeć na nich, to słuchamy gry dojrzałego pianisty. Jest to fenomen w tym sensie, że rodzice tych dzieci bardzo wcześnie traktują koszty poniesione na ich edukację jako inwestycje. I to widać z obecności na przykład rodziców na Paderewskiej Piano Akademii, gdzie towarzyszą swoim nastoletnim dzieciom, trzymają za nich kciuki na lekcjach z profesorem, a także na próbach z orkiestrą, widząc, że jest to szansa dla nich na przyszłość, że to doświadczenie zaowocuje czymś. Myślę, że wszystkie marzenia się spełnią, bo to może 10% z tej masy inwestorów, że powiem tu trochę zgryźliwie, 10% zdobędzie sukces, a może mniej. W niedzielę w kościele na ulicy Jesionowej wystąpi siódemka, a więc w ten sposób wysłuchamy wszystkich, którzy tutaj pracowali nad swoimi koncertami fortepianowymi. No i będziemy mogli znowu ucieszyć się ich radością, ich satysfakcją, bo często są to jedyne koncerty w ich życiu przed publicznością, zagrane z orkiestrą symfoniczną. To też jest jakiś powód do radości i zadowolenia, bo w takiej karierze artystycznej, w której panuje tak gigantyczna konkurencja jak w pianistyce. To są rzeczywiście eventy, to są wydarzenia, które są zapamiętane przez tych młodych ludzi przez całe życie i odnotowywane w ich kronikach artystycznych.
To była relacja z Paderewski Piano Akademii. Dodam tylko, że jutro już ostatni koncert tej Akademii, który odbędzie się o godzinie 16 w kościele pod wezwaniem Bożego Ciała przy ulicy Jesionowej w Bydgoszczy. Wstęp jest wolny. A za chwilę zaprezentujemy Państwu nasze nagranie archiwalne, którego dokonałyśmy w lutym roku 2009. Będzie to spotkanie z profesorem Józefem Świdrem. Właśnie dziś, 19 sierpnia, obchodzimy 87. rocznicę urodzin profesora. Profesor nauczał kompozycji i teorii muzyki w Katowickiej Akademii Muzycznej, gdzie przez szereg lat pełnił funkcję dziekana, kierownika katedry i prorektora. Od roku 1984 był także profesorem podyplomowego studium chórmistrzowskiego przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Przez wiele lat był jurorem ogólnopolskiego turnieju chórów Legnica Kantat oraz innych polskich i międzynarodowych konkursów chóralnych. Profesor Józef Świder zmarł 22 maja roku 2014 w Katowicach. A w roku 2009 w Bydgoszczy na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego odbyła się specjalna sesja naukowa z okazji jubileuszu pracy twórczej profesora Józefa Świdra i wówczas miałyśmy okazję rozmawiać z panem profesorem. Oto fragmenty tego archiwalnego już dziś nagrania.
Panie profesorze, jest pan znany przede wszystkim z twórczości chóralnej, natomiast jak się okazuje, również pisze pan utwory na fortepian, na gitarę, ale to chyba jednak jest drugorzędne zajęcie.
No, najwięcej tego narobiłem na te chóry, rzeczywiście, tak ilościowo, no może w sensie zbytu też. Natomiast no, jak się coś robi, czy na gitarę, czy na organy, czy na fortepian, to też z ochotą.
A skąd pan bierze inspirację do tych kompozycji, które są no takie dodatkowe?
Ja tego terminu nie bardzo lubię, bo to tak człowiek, no ktoś chce, ktoś zamówi, no to się robi, a tam inspiracja, gdy czeka na to tak zwane natchnienie. To by człowiek nic nie zrobił, to nie. Natchnienie, że już tak się górnolotnie wyrażamy, to przychodzi wtedy, jak człowiek zacznie robotę. Jak się zrobi dwa, trzy takty, no to potem coś tam przychodzi do głowy i to już jest, o fajnie, coś mi spadło, ale żeby zaczynać od natchnienia, to nie to, tylko mogą sobie ludzie piękno duchy na to pozwolić.
Pisze pan na określony chór, to znaczy na chór, który gdzieś istnieje na zamówienie, czy po prostu...
Najczęściej tak. Ktoś sobie życzy, ktoś chce. No teraz mam duże kontakty z wydawnictwami, zwłaszcza niemieckimi, oni tam zamawiają i to jest takie już celowe i coś daje przy okazji.
Mówi się, że chór to może już dzisiaj taka niemodna muzyka, ale jednak młodzi ludzie garną się do chórów. Jaką dzisiaj pisać muzykę? Najbardziej chyba lubią pana kompozycje właśnie wykonywać, czyli ma pan jakąś receptę na to?
Czy ja wiem receptę? No chcę być szczery w tym, co robię. Nie wysilam się na coś, co mi nie wychodzi. I to jest chyba ta gwarancja powodzenia, że nie, bo czasami koledzy robią takie rzeczy na wyrost, żeby być nowoczesny, żeby być to, a ja chcę być sobą. Jestem już taki zgniły romantyk, niech zostanie to do końca. Jak się ludziom podoba, to co śpiewają, no, jak się nie podoba, to nie śpiewają. Przecież kupa leży kompozycji, które nie są śpiewane też, a ktoś, no, coś tam czują w tym, że jest to, no może to ta szczerość, może to, że to jest autentyczne, że to nie jest upozowane.
Pan kiedyś śpiewał w chórze w ogóle?
Nie śpiewałem, ale dyrygowałem chórem, owszem, a moja żona była takim dobrym dyrygentem, bo ja tak nie raczej amatorski.
Nie korciło pana, żeby jednak stworzyć jakiś wielki utwór oratoryjno-kantatowy?
Może to nie są tak lansowane, jak powiedzmy Rubika rzeczy teraz, ale są, no było. Jest na przykład takie Deum, które u Niemców dosyć chodzi. Jest taka Miss Angelik, która też jest niewykonywana. Także mam sporo, ja mam poza tym trzy opery, bo w latach 70. ja byłem facetem od oper, głównie oratoriów. Tylko, że to było takie raczej regionalne wszystko na terenie Śląska, śląską tematyką i to była moja czysta strata, bo to właściwie nie wyszło poza Śląsk. Ale tam miało to duży zbyt.
Czy nie wróciłby pan do tego właśnie czasu, o którym pan mówi? Opery? Operę by można napisać, nie wraca się.
Tak, ale nie facet, który dochodzi do 80. To już nie jest takie proste. To wymaga trochę wysiłku, świeżości i takich różnych rzeczy. Także tu już się powiela po tym rutynę, którą się zdobyło w ciągu tego długiego życia.
A nie żal panu, że pana utwory właśnie nie są tak promowane, jak chociażby wspomnianego Piotra Rubika?
Żal, ale to była moja wina. Bywaj na promocję, czy na jakieś lansowanie się, czy autolansowanie się, trzeba mieć też trochę wkładu osobistego. Ja nigdy za to nie zabiegałem i to jest moja wina. Nie twierdzę, że ktoś temu zawinił, tylko ja zawiniłem, bo się nie wciskałem, się nie robiłem. Kiedyś, kiedy operę pisałem, to miałem szczęście, bo mój współpracownik, librecista, był przy okazji poetą i redaktorem ważnego pisma. No więc on robił całą tą publicity i to szło dobrze. A potem jak zostałem sam, to pisałem kawałek, śpiewa, gra, to gra, nie gra, to nie gra. I tak zostało do dziś. I dlatego jestem taki raczej niewypromowany, mimo stary.
To było archiwalne nagranie, rozmowa z profesorem Józefem Świdrem. Przypomnę, dziś przypada 87. rocznica urodzin profesora Józefa Świdra. A teraz już zapraszam na spotkanie z Aleksandrą Kłopot-Wiśniewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłapot-Wiśniewska zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. W naszych wakacyjnych wędrówkach odwiedzamy klasztory, odwiedzamy kościoły, odwiedzamy miejsca, w których rozbrzmiewała muzyka w wieku XV, XVI, XVII i XVIII. I pośród tych znaczących miejsc nie wolno nam pominąć jednego z ważniejszych ośrodków działalności muzycznej wieku XVIII, XVII, XVIII i XIX, jakim była w Polsce muzyka rozbrzmiewająca na Jasnej Górze. Jasna Góra miała nie tylko znakomity zespół wykonujący modną wówczas i aktualną muzykę rozbrzmiewającą zarówno w XVII, jak i w XVIII stuleciu, ale miała znaczących twórców. Nie tylko muzyków, którzy parali się wykonywaniem owego pierwszorzędnego, klasycznego repertuaru, ale takich, którzy ową muzykę na potrzeby tej świetnej kapeli tworzyli. I do nich należy Marcin Józef Żebrowski, twórca zmarły po 1780 roku, kompozytor, skrzypek i wokalista kapeli jasnogórskiej. Uznaje się go jako najwybitniejszego pośród działających w XVIII stuleciu w kapeli jasnogórskiej kompozytorów. Nie był on jedynym, ale był zatrudnionym jako artysta świecki w latach 1748-65, co już świadczy o tym, że obdarzono go zaufaniem i uwzględniono jego wielki talent. A talent ten był nie tylko związany z umiejętnością pisania muzyki, ale także z jego sztuką śpiewaka, jak i skrzypka. O wyróżniającym się talencie Żebrowskiego świadczy także obecność jego kompozycji w repertuarze innych polskich zespołów. W Szalowej, w Gidlach, w Amsterdamie, w archiwum Humla odnajdujemy odpisy i wydania kompozycji Marcina Józefa Żebrowskiego. W archiwum Ojców Paulinów na Jasnej Górze przechowuje się ponad 30 utworów kompozytora, należących, tak jak wspomniałam, do repertuaru tej kapeli. I pośród tych różnorodnych dzieł znaczące są msze, czyli kompozycje cykliczne, będące koroną twórczości liturgicznej, bo przecież wiele utworów pisanych przez Żebrowskiego przeznaczonych było właśnie do oprawy uroczystości i liturgii w jasnogórskiej bazylice. W każdym razie pośród wielu kompozycji liturgicznych dochowały się 4 msze. Missa Exte, Missa B, Missa Pastoralis oraz Missa Pastoricia. Dwie pierwsze należą do typu mszy ferialnych przeznaczonych do wykonania w niedzielę zwykłe, a pozostałe powstały z myślą o okresie Bożego Narodzenia. Dziś posłuchamy jednej z tych mszy, fragmentów kompozycji, tak jak powiedziałam, cyklicznej, przeznaczonej do oprawy liturgicznej. Będzie to msza Marcina Józefa Żebrowskiego, Missa ex de, sporządzona prawdopodobnie w swoim rękopisie w 1782 roku. Msza została napisana na dwa głosy wokalne, sopran i bas, którym towarzyszą skrzypce i organy. Msza Marcina Józefa Żebrowskiego w wykonaniu zespołu muzyki dawnej nazwanego Kapela Jasnogórska, Kapela Claromontana, którą dyryguje Jan Tomasz Adamus. Marcin Józef Żebrowski, Missa ex de Kyrie. Było to Kyrie z mszy Marcina Józefa Żebrowskiego, kompozytora, który działał i pisał na potrzeby Kapeli Jasnogórskiej. Jego msza, której słuchamy dzisiaj, powstała prawdopodobnie między 1748 a 1765 rokiem. Przeznaczona została, tak jak powiedziałam przed chwilą, na dwa głosy wokalne, sopran i bas, z towarzyszeniem skrzypiec i organów, ale autor uwzględnił możliwość powiększania liczby instrumentów o dwie trąbki, co uczyniono w interpretacji, której słuchamy dzisiaj. Dwie trąbki i dwoje skrzypiec to instrumenty działające nie tylko na zasadzie współzawodniczenia z głosem, ale także właśnie sztuki niezwykle modnej w wieku XVII i dalej kultywowanej w XVIII stuleciu, jaką była sztuka concertare. Ale oprócz tego, nie tylko późnobarokowy styl, ale piękna imitacyjność, operowanie strukturami wokalnymi w kontraście do fragmentów instrumentalnych charakteryzuje ową kompozycję Marcina Józefa Żebrowskiego, uznawanego za jednego z najwybitniejszych twórców działających na Jasnej Górze. Na dowód tego niezwykle wyrafinowane, bardzo barwne i rozbudowane opracowanie części Gloria, czyli chwała na wysokości Bogu. Faktura polifoniczna splata się w tym utworze Żebrowskiego z typową dla muzyki klasycznej fakturą homofoniczną. Żebrowski oscyluje pomiędzy stylem muzyki kościelnej, który obowiązywał w wieku XVII i na początku wieku XVIII, ale wprowadza jakże typowe dla muzyki klasycznej posługiwanie się wyrazistą melodią i prostymi strukturami akompaniamentu. Te elementy wskazują na to, że pisał nie tylko muzykę naśladującą twórczość współczesnych mu kompozytorów, ale także z własną inwencją, z własną fantazją interpretacyjną odnosił się do najnowocześniejszych zdobyczy klasycyzmu europejskiego. Zatem Gloria z mszy D-dur Marcina Józefa Żebrowskiego w wykonaniu zespołu Muzyka Claromontana pod dyrekcją Jana Tomasza Adamusa.
Gloria in excelsis Deo. Oh,
Był to bardzo piękny, rozbudowany Gloria z mszy D-dur Marcina Józefa Żebrowskiego, polskiego kompozytora działającego w kapeli jasnogórskiej w drugiej połowie wieku XVIII. Marcin Józef Żebrowski, jak już powiedziałam, nie tylko łączył w swoich utworach styl barokowy z wystawnością i pięknym wykorzystaniem sztuki concertare, ale także styl klasycystyczny. Co więcej, w jego kompozycjach odnajdujemy nawiązanie do tańców polskich. Wnikliwi słuchacze na pewno odnaleźli fragmenty Poloneza w Domine Deus czy Krakowiaka w Quoniam tu Solus Sanctus w fragmentach Gloria. Zresztą w całym utworze fragmenty wokalne utrzymane są w rejestrach jakby wskazujących na zainteresowanie czy operowanie stylem typowym dla muzyki nie tylko artystycznej, ale także i muzyki tanecznej, muzyki rozrywkowej, rzec by można nawet wieku XVIII. Trudno odnaleźć takie fragmenty w częściach przeznaczonych do liturgii, a jednak warstwa muzyczna zdradza zainteresowanie Marcina Józefa Żebrowskiego modną muzyką polskiego klasycyzmu. Zatem na dowód tego Benedictus i Osanna złączone ze sobą, fragment błogosławiony, który idzie w imię Pańskie i triumfalne Hosanna na wysokości. Gra zespół muzyki dawnej Kapela Jasnogórska pod dyrekcją Jana Tomasza Adamusa. Był to Benedictus i Hosanna z mszy D-dur Marcina Józefa Żebrowskiego. I na zakończenie dzisiejszego spotkania z twórczością tego najwybitniejszego polskiego kompozytora działającego w XVIII wieku w Kapeli Jasnogórskiej, fragment ostatni z jego mszy pochodzącej z lat 40. wieku XVIII, Agnus Dei, które przesycone jest retoryką, przesycone jest wyrazistym odniesieniem do tekstu modlitewnego, w którym słowa o miłosierdzie ujęte zostały w piękną, kontrapunktyczną szatę. Mamy przepiękną, opadającą linię melodyczną, która nie inaczej jak budzi nam skojarzenia z figurą retoryczną zwaną Patopoja. W każdym razie twórczość Marcina Żebrowskiego wskazuje świetny warsztat kompozytorski twórcy i znakomite możliwości interpretacyjne zespołu, dla którego pisał. Wszak muzyki kontrapunktycznej nie pisano dla pośrednich zespołów instrumentalnych i marnych wykonawców. Kapela Jasnogórska należała do pierwszorzędnych interpretatorów muzyki XVIII wieku, a Marcin Józef Żebrowski do znakomitych kompozytorów dla niej piszących. Zatem Agnus Dei, ostatnia część Missa ex de Marcina Józefa Żebrowskiego w wykonaniu zespołu muzyki dawnej Kapela Jasnogórska pod dyrekcją Jana Tomasza Adamusa. A na kolejny wieczór z dawną muzyką polską zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.